Tak ojciec mówi, że do 15, tak? Mamy się wyrobić, ale jeżeli trochę przedłużymy, to proszę się nie denerwować, nie martwić. Tak jak ojciec powiedział, no w sanktuarium w Bazylice nie dane było, aby zbyt wiele powiedzieć, także właściwie to było takie słowo zachęcające po pierwsze do modlitwy, do pierwszych sobot miesiąca, ale także abyśmy się mogli tutaj teraz spotkać i jednak tak bardziej na spokojnie opowiedzieć sobie o tych różnych sprawach, które może są takimi pytaniami, które sobie stawiamy w tych czasach. A jak wiemy, nie są to łatwe czasy. Niektórzy mówią czasy zamętu, inni czasy, gdzie dzieje się coś przełomowego. Inni znowu jeszcze mówią czasy pełne niepokoju. A są jeszcze tacy, którzy mówią, no jest to już jakby koniec świata, koniec czasów. No czy koniec świata, to ja nie jestem z tych, którzy byliby skłonni mówić, że tak, to już teraz, bo po pierwsze to Pan Jezus mówił, nie znacie dnia ani godziny. Po drugie, gdybyśmy się tak przyjrzeli historii Kościoła i temu, co przeżywali ludzie na różnych etapach tego całego naszego doświadczenia chrześcijańskiego, to właściwie każde pokolenie miało prawo sądzić, że żyją w czasach ostatecznych, że za ich życia z pewnością przyjdzie koniec świata, będzie powtórne przyjście Jezusa Chrystusa. Więc owszem, są pewne znaki, które pokazują, że na pewno coś nowego się dzieje na naszych oczach, że nadchodzi nowy czas. I jak widzimy, jeżeli się przyzwyczailiśmy przez ostatnie dziesięciolecia do jakiejś formy religijności, życia, bycia z bliskimi, funkcjonowania w parafiach, wspólnotach, to się wszystko musi teraz zmienić. Musimy na nowo zastanowić się, czego Pan Jezus od nas chce. I pamiętam, że właśnie niedawno, to było dokładnie miesiąc temu, na początku listopada byłem na takich swoich tygodniowych rekolekcjach kapłańskich. Właściwie one były podzielone na dwie części. Pierwsza część w innym mieście, w innej wspólnocie kapłańskiej i później druga z trochę młodszymi kapłanami. I właśnie w tej drugiej wspólnocie jeszcze towarzyszył nam biskup w czasie tych rekolekcji, ksiądz arcybiskup Andrzej Dzięga. Tak się razem zastanawialiśmy, co nam Pan Jezus chce powiedzieć przez to, co się teraz w Polsce chociażby dzieje, co się dzieje na świecie. No z jednej strony mamy to wielkie doświadczenie, które trwa 2 lata, które tak bardzo postawiło na głowie wszystko to, co dzieje się w naszym życiu, naszą codzienność. Z drugiej strony no, coraz większy niepokój na naszej wschodniej granicy. Jak to mówią osoby, które są bardziej w tym temacie, jest to sprawa, która ma prawo nas bardzo, bardzo niepokoić i z pewnością jeszcze ten temat wróci. W jakiej formie i kiedy, z jaką siłą, no to się jeszcze okaże. Ale na pewno to powinno być na pierwszym miejscu naszych codziennych modlitw, żebyśmy przypadkiem tak się nie uśpili, że no gdzieś tam już ta sytuacja jest opanowana i że możemy spać spokojnie, bo tak po prostu nie jest. Więc my jako kapłani zastanawialiśmy się, co Pan Jezus chce od nas w tym czasie, jak mamy prowadzić duszpasterstwo. Ale przecież dokładnie te same pytania wy zadajecie nam, kapłanom. Co my mamy robić? Jak się mamy odnaleźć w tym świecie? I jeszcze z trzeciej strony, coraz więcej różnego rodzaju orędzi, przekazów i takich sprawdzonych i niesprawdzonych. Ktoś odgrzebuje z przeszłości, nagle coś się pojawia zupełnie nowego. I właśnie Pan Jezus, albo i nie Pan Jezus, niejako pokazuje, że to jest właśnie już, to jest ten czas. No i właśnie, co my mamy z tym wszystkim zrobić, jak się mamy w tym wszystkim odnaleźć. Ja na pewno nie chcę teraz, żebyśmy się skupiali na tym, czy to już jest koniec świata, czy nie, bo tak jak powiedziałem, to nie moja działka, nie ja kompetentny w tej sprawie. A na pewno Pan Jezus wyraził się tutaj bardzo jasno, że On jedynie zna tę godzinę swojego ostatecznego przyjścia, Jego Ojciec. Ja raczej chciałbym się skupić na tym, jak my mamy w tym czasie funkcjonować, szczególnie w przestrzeni walki duchowej. W przestrzeni walki duchowej, od której zależy nasze zbawienie, od której zależy też zbawienie innych ludzi. Właściwie jakkolwiek nie chcielibyśmy na to spojrzeć, to każdy z nas jako chrześcijanin jest powołany do walki duchowej, ale to, w jaki sposób walczymy, zmienia się na przestrzeni lat, na przestrzeni czasów. A nowe czasy, te niespokojne czasy, domagają się, aby na nowo spojrzeć, w jaki sposób uczestniczy w walce duchowej, czy w ogóle o cokolwiek walczy. Bo mówi się, że jesteśmy takim pokoleniem sytych kotów. I rzeczywiście tak trochę wyglądałby ten nasz Kościół w Europie, szczególnie na Zachodzie. Kościół sytych kotków, które przychodzą dobrze się poczuć, coś ciekawego usłyszeć, fajnie się zabawić, posłuchać kogoś miłego, ale niewiele chcą zmieniać w swoim życiu i niewiele ich interesuje, żeby zdobywać innych dla Chrystusa. Raczej bardziej jesteśmy gotowi na przykład wesprzeć kogoś, kto jest na tej pierwszej linii frontu, niż samemu pójść, by głosić Ewangelię. A więc właśnie chyba trzeba trochę niejako zmienić to swoje podejście, nastawienie z tego biernego oczekiwania na to, aż coś mi zostanie podane na tacy, na formę aktywną, bo tego domaga się od nas Pan Jezus. I także w czasie tych rekolekcji osobiście pytałem Pana Jezusa, jak mamy podchodzić do tego wszystkiego, co dzieje się teraz w świecie. Zawsze w takich sytuacjach mam do dyspozycji takie książki, które są moimi pierwszymi drogami rozeznawania duchowego, oczywiście poza prywatną modlitwą, adoracją. Na pierwszym miejscu zawsze jest to Pismo Święte i tak czasami otwieram sobie różne fragmenty, tak staram się usłyszeć, co Pan Jezus chce mi powiedzieć, potem Dzienniczek Siostry Faustyny, ale także ostatnio od kilku lat bardzo często jest to dzieło Alicji Lęczewskiej i rozmowy z Panem Jezusem w dwóch tomach, Świadectwo i Słowo Pouczenia. I tak zadając Panu Jezusowi pytania o te obecne czasy, o to, w jaki sposób mamy funkcjonować i w jaki sposób mają funkcjonować ci, do których jesteśmy posłani, to Pan Jezus wielokrotnie w czasie tych rekolekcji pokazywał mi w tym słowie, że teraz będzie czas oczyszczenia, wielkiego oczyszczenia, że to się będzie teraz dokonywało, że realizują się Jego plany oczyszczania świata i Kościoła. Ale to wszystko to dla naszego nawrócenia, dla odnowy. Pan Jezus nie chce odpowiedzieć na pytanie, nie chciał mi odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób się to dokona, jakie będą temu towarzyszyły znaki. Ale raczej pokazywał mi, że ty zajmij się sobą, swoją duszą i to mów tym, do których jesteś posłany. Wy się nie interesujcie tym, co się wydarzy, ale się zainteresujcie mną, żebym nie był sam w tabernakulach, żebym nie był sam w waszych duszach. Zatroszczcie się o to, abyście byli przy mnie. Tego od was pragnę. I dla mnie to było coś niesamowitego. Wiedziałem, że ja sobie sam na to nie mogłem wpaść. Bo popatrzcie, chociażby właśnie na te wszystkie orędzia, których jest tak dużo. Jakże łatwo jest nam wejść właśnie w takie oczekiwanie. I niektóre z tych orędzi, ja uważam, że one nie pochodzą od Pana Boga. Bardzo precyzyjnie pokazują. A wydarzy się to, nastąpi to, czeka was to i to i to. I nawet w niektórych spośród tych pseudo-orędzi padają bardzo konkretne nazwy, miejsca, wydarzenia, zjawiska. A mi Pan Jezus w czasie tych rekolekcji mówił coś innego. To jest nieważne, co nastąpi. To nastąpi, co ma nastąpić. Ale ty się tym nie interesuj. Wy się tym nie interesujcie. Wy się interesujcie to, żebyście byli blisko mnie. Ja chcę być przez was kochanym. I ty tylko o to pytaj, co mogę zrobić, żebyś mnie mocniej kochał, żebyś okazywał mi swoją miłość. Pan Jezus chce naszego towarzystwa. Ale równocześnie, jakby to odwracając, Pan Jezus bardzo konkretnie pokazał, że jeżeli ty nie zajmiesz się mną, to ja nie pomogę ci w tym, co twoje. Zostaniesz sam. I to jest chyba jeszcze ważniejsza nauka, którą Pan Jezus chce nam przekazać. Że jeżeli my stracimy z oczu Chrystusa, Jego sprawę, Jego obecność i zajmiemy się tym, w cudzysłowie, końcem świata, temu wszystkiemu, co towarzyszy tym domniemaniu naszym, tym zjawiskom, to wtedy zostaniemy sami, bo zostawiliśmy tak naprawdę Chrystusa samego. Pan Jezus żąda naszej obecności. Pan Jezus pragnie naszego serca. My mamy się zajmować w tym czasie Chrystusem. Także bez wątpienia jest pewnym znakiem czasów, że osoby, które są blisko Boga, Boże osoby, zachęcają dzisiaj do adoracji, że są takie wspólnoty, gdzie o tę adorację się troszczą, powstają kaplice wieczystej adoracji Najświętszego Sakramentu. To jest odpowiedź Pana Jezusa na to, co się dzieje teraz w świecie. Ale to nie zmienia faktu, że to oczyszczenie Kościoła, kapłanów i nas wszystkich, całego Kościoła katolickiego teraz właśnie następuje. Pan Jezus pokazywał mi w tym słowie, że będzie oczyszczał Kościół i nas ze wszystkiego, co od Niego nie pochodzi. Że będzie burzył te domki, które sobie pobudowaliśmy przez lata, te w cudzysłowie bezpieczne przystanie, które niestety nie mają z Nim nic wspólnego. To nasze materialne zabezpieczenie, to co zbudowało nasze ego, ale tak naprawdę odsunęło nas od samego Jezusa Chrystusa. Pan Jezus mówi, że ja to muszę zburzyć, żebyście się w końcu do mnie zwrócili. A muszę to zrobić, bo chcę ratować wasze dusze przed wiecznym potępieniem. I tutaj właśnie odwołam się do tych słów, które wspomniałem w dzisiejszej Ewangelii. Jakże mocno uderzyło mnie, kiedy otwierając właśnie jedno z tych pism Alicji Rączewskiej i pytając, Panie Jezu, o czym teraz myślisz? Co jest teraz twoją największą troską? Trafiłem właśnie na takie zdanie, słowa Pana Jezusa, że ja muszę ratować dusze. Muszę ratować ich przed wiecznym potępieniem. Oni idą w przepaść. Że to jest jakby największą troską Pana Jezusa. Na pewno musimy zadawać sobie pytania. Co jest właśnie tą sprawą, która jest taką naszą, w cudzysłowie, bezpieczną przystanią, ale nie ma nic wspólnego z Panem Jezusem. I tutaj znowu na myśl przychodzą mi różnego rodzaju dzieła, które prowadzimy w kościołach, w parafiach, w które się bardzo angażujemy. Pytanie tylko, czy Pan Bóg ich chciał? Czy one były potrzebne? Czy my w ogóle pytaliśmy Pana Boga, Boże, czy Ty temu błogosławisz? Czy to powinno być? Czy to właśnie o to chodziło? Bardzo wiele wysiłku duszpasterskiego, szczególnie na Zachodzie, włożono w to, żeby te kościoły właśnie były takie piękne, dookoła jakieś różne ośrodki duszpasterskie i tak dalej, terapeutyczne, wybudowane za grube miliony, ośrodki edukacyjne. To wszystko jest ważne. Ale jeżeli to stało się ważniejsze od samego Jezusa Chrystusa, od Jego Ewangelii, od słowa, z którym On przychodzi, no to znaczy, że to nie była ta właściwa droga. W ilu kościołach na Zachodzie można usłyszeć dobre kazanie o nawróceniu, o grzechu, o konieczności nawracania się? Niestety obawiam się, że na palcach jednej ręki w całej Europie wyliczymy te kościoły, w których kapłani mogą otwarcie o czymś takim mówić. Tam będzie się mówić o wszystkim, ale nie o tym, co Pan Jezus zawiera w swojej Ewangelii. A więc mnóstwo dzieł, ale brakuje Ewangelii. I tak samo poniekąd jest w naszym życiu. Jeszcze raz starałem się wejść w Słowo Boże, w Pismo Święte, aby zrozumieć, o co chodzi z tą pełnią czasów, o której Pan Jezus tak mocno mówi, kiedy dzisiaj pytamy Go o to doświadczenie codzienności. Po raz kolejny pojawiały się fragmenty, które mówiły o oczyszczaniu. Oczywiście na przykładzie tego, jak Jezus oczyszczał naród wybrany. I o tym, że to wszystko dla naszego ratunku. I właściwie jakby w tych fragmentach z Pisma Świętego Pan Jezus pokazał coś bardzo ważnego, co zresztą później zostało jeszcze mocniej, dobitniej pokazane w dzienniczku świętej siostry Faustyny Kowalskiej, że to, co ma być takim naszym wademekum walki duchowej w czasach ostatecznych, to walka o duszę. I ona ma się odbywać przez prawdę o Bożym miłosierdziu. I otworzyłem dzienniczek siostry Faustyny na punkcie 848, a tam były takie słowa Pana Jezusa. Niech pozna cała ludzkość niezgłębione miłosierdzie moje. Jest to znak na czasy ostateczne. Po nim nadejdzie dzień sprawiedliwy. A więc dziś po raz kolejny dobitnie musimy mówić, to co się dzieje, czego doświadczamy, to wynika z miłości Bożej. Chociaż na zewnątrz może to będą znaki niepokojące, może będą nas też w jakiś sposób przerażać. To jednak ze względu na miłosierdzie Boże. Pamiętam świadectwo pewnego kapłana, już dziś nieżyjącego, on żył w czasach właściwie szczyt jego działalności duszpasterskiej przypadał na czasy II wojny światowej i on mówił, księże, przecież przed II wojną światową to w Polsce to było bardzo źle, ludzie bardzo grzeszyli. Sodoma i Gomora. Jak przyszła wojna, to wielkie cierpienie, ludzie się zaczęli nawracać. I gdyby nie było tego cierpienia, to oni by umarli w tych grzechach. I chociaż ja cierpiałem razem z nimi, bo wielu ludzi niesprawiedliwie umierało, to ja wiedziałem, że oni wzbudzają w sobie teraz akt żalu za popełnione grzechy, za zło. Że Bóg posłużył się tym, co obiektywnie było złe, czego też nie pragnął, właśnie tym doświadczeniem wojny, żeby poruszyć ludzkie serca, żeby właśnie w tej chwili trwogi wzywali Bożego miłosierdzia i mogli zostać zbawieni. Tak więc bez wątpienia te słowa były dla mnie bardzo ważne. Ostatnio też sięgnąłem do jednej z książek, którą napisała Fulla Horak, tylko akurat to nie ta właściwa książka, która zawiera opis jej nawrócenia i orędzi, ale druga część, ona nosi tytuł Niewidzialni. I właśnie w tej drugiej części, szczególnie pod koniec, jest opisane jej doświadczenie właśnie z czasów wojny, szczególnie czasów łagrów, jej pobytu w łagrach na Sybirze. I tam właśnie ona opisuje, co działo się w sercach ludzi, którzy byli zamknięci w tych obozach, w łagrach. Tam byli przedstawiciele różnych religii. Fulla Horak to opisuje bardzo precyzyjnie, w jaki sposób oni odbierali to doświadczenie, tego piekła, które urządził Stalin, Hitler, tego wielkiego cierpienia, w jaki sposób przedstawiciele różnych religii odczytywali ten Boży znak. Warto sobie tę książkę przeczytać, szczególnie tak jak mówię, ta końcówka, w której ona opisuje swoje doświadczenia tego czasu. I co ciekawe, bardzo wielu ludzi właśnie żyjących w tamtych czasach, pomimo że bardzo cierpiało, to też potrafiło mówić Bogu: dziękujemy Ci, Boże, bo ludzie teraz się nawracają. Pytanie teraz tylko, czy my będziemy się nawracać w tych doświadczeniach, które nas czekają. Tutaj bez wątpienia jest wielki znak zapytania. Ale cokolwiek się wydarzy, pamiętajmy, my musimy mieć świadomość, że to się dzieje z miłości Boga do nas, żeby przypadkiem szatan nie wmówił nam: popatrzcie, Bóg się na was gniewa, to jest właśnie rodzaj Bożej kary i tak dalej, żeby on grał tą nutą. A tak niestety jest w wielu tych, w moim przekonaniu, fałszywych orędziach, że tylko i wyłącznie kara, Boży gniew, a gdzie jego miłość, gdzie walka o duszę? A tymczasem właśnie tutaj chodzi o duszę. Tak więc Bóg w tych wszystkich orędziach, które od Niego pochodzą, zawsze objawia się jako ten, który przychodzi z mocą, ale po to, nie by karać, ale by ratować swoje dzieci. Ale też mówi, że środki, którymi będzie się posługiwał, mogą być dla ludzi trudne, ciężkie, będą wstrząsem. I to, o czym trzeba dzisiaj mówić, że jeżeli ludzie nie wykorzystają tego czasu, potem już niestety będzie tylko i wyłącznie jego sprawiedliwość. Tak więc to oczyszczenie ma służyć, abyśmy poznali, kim tak naprawdę jesteśmy. Czas, aby nasze maski opadły. I tak już jest. Choćby to doświadczenie ostatnich 2 lat, to co się dzieje w kościołach, w parafiach, jak funkcjonują różni ludzie, ale także i księża, pokazuje, jaka jest nasza wiara, prawda o naszej wierze. Wiara niektórych jest taka, że najchętniej to by się pozamykali w domach, w kościołach, w parafiach, plebaniach i nie wiem, czekali na co, nie wiem na co. A znowu są tacy, dla których to co się dzieje nie jest przeszkodą, żeby iść do Boga, żeby walczyć o swoje zbawienie, zbawienie innych dusz. Jest w Księdze Psalmów taki cytat, może go tak troszkę zmieniam, ale z pamięci go cytuję, że łaska Twoja, Panie, ważniejsza niż moje życie. Łaska Twoja, Panie, ważniejsza niż moje życie. Warto, żeby to było mottem tych różnych naszych wyborów, kiedy znowu przyjdzie wątpliwość, jak mamy postąpić, kiedy znowu ktoś wam powie: zostań w domu, zostań w domu. Chyba Jezus tak nie mówił. Jezus mówił: idźcie i głoście Ewangelię, idźcie, idźcie, a nie zostań w domu, zamknij się w domu. To chyba Boże nie jest. A więc maski dzisiaj opadają. Prawda o tym, po jakiej jesteśmy stronie. Na ile jesteśmy zjednoczeni z Chrystusem, na ile słuchamy Jego, a na ile słuchamy tych tak zwanych ekspertów, którym zdaje się, że chcą naszego dobra, a na pewno nie o nasze dobro. Chodzi tylko raczej o portfele różnych korporacji. I kiedy wprost zapytam Pana Jezusa w czasie tych rekolekcji o przyszłość, mimo wszystko o przyszłość, to znowu dostałem słowo, jak zwykle od Pana Jezusa, nigdy wprost, ale takie, które daje do myślenia. I to było słowo z Alicji Lęczewskiej. W twarzy matki mojej bolesnej znajdziesz odbicie twarzy swojej i braci i sióstr. To będą czasy powszechnego cierpienia. To nie jest taka odpowiedź, która jest łatwa do przyjęcia, bo pokazuje, że są to, że będą to czasy cierpienia. Cierpienia i doświadczonego osobiście, i także przez tych, wśród których będziemy. I trudno dzisiaj znaleźć taką osobę, która by powiedziała, żeby w jakiś sposób nie cierpiała ze względu na to, co się dzieje między ludźmi i w świecie, co myślimy o najbliższych czasach. Bez wątpienia żyjemy teraz w czasach jakiegoś ucisku. Pytanie, czy ten ucisk będzie jeszcze większy. Ale Jezus mówi jedno. Przeżywaj te cierpienia z Maryją. Tak powiedział w twarzy Matki mojej Bolesnej, znajdziesz odbicie twarzy swojej braci i sióstr. A więc przeżywaj swoje cierpienia z Maryją i prowadź tych, którzy cierpią, do Maryi. To jest bardzo konkretna wskazówka dla nas. Dobrze, że tu jesteśmy, w Niepokalanowie. Dobrze, że się modlimy przez wstawiennictwo Matki Bożej do jej Syna. I właśnie o to chodzi. Żeby w tych momentach najtrudniejszych, kiedy przyjdzie załamanie, kiedy po ludzku stwierdzimy, że już dość tego, żeby właśnie iść do Maryi, a jeżeli nawet będzie to niemożliwe, żeby odwiedzać te święte miejsca, sanktuaria. Choć ja osobiście ufam, że one będą otwarte, bo przecież Matka Boża nimi rządzi, tam zło dostępu mieć nie będzie. To jednak nawet gdyby tak się wydarzyło, to przecież Matka Boża może być wszędzie tam, gdzie my jesteśmy, gdzie będzie nasza modlitwa skierowana do niej, bo ona to obiecała. Jeśli bierzesz do ręki różaniec, zaczynasz odmawiać tę moją ukochaną, umiłowaną modlitwę, to wiedz, że ja jestem przy tobie. Ja jestem przy tobie, staję przy tobie jako twoja matka. A więc właśnie w tych trudnościach mamy być przy Matce Bożej. I jeżeli spotkamy kogoś, kto będzie w wielkim doświadczeniu cierpienia, to pamiętajmy, że najlepsze, co możemy takiej osobie zaoferować, to wspólną modlitwę do Matki Bożej. Na ile się da, to najlepiej odmówić wspólnie różaniec. Jeśli nie, to choćby nawet jakiś krótki akt strzelisty pod twoją obronę. Jest to zaproszenie Matki Bożej do życia tej osoby, także naszego własnego, i ona gwarantuje, że przyjdzie z pokrzepieniem, z pociechą. A więc to będzie ten pierwszy rodzaj walki duchowej, który musimy przejść w tych czasach ostatecznych, a więc abyśmy wytrwali i nie załamali się w cierpieniu. Tak będzie, jeżeli będziemy ten czas przeżywać razem z Maryją. Pan Jezus zapowiedział, że ci, którzy będą trwać po Jego stronie i będą Mu wierni, owszem, będą przez Niego umocnieni, On im udzieli specjalnych łask, ale także, że będą niestety bardzo cierpieli od swoich współbraci i od jawnych wrogów. Nawet w Piśmie Świętym jest zapowiedziane, będą wydani na prześladowanie. Ale Jezus zapewnia o swojej opiece. Tylko nasze zadanie, które nas w tym momencie czeka i zarazem otwiera się tutaj kolejna przestrzeń walki duchowej, to ocalić swoje serce przed nienawiścią, przed gniewem i przed złością. Bo popatrzmy, czy nas nie trafia, jak po raz kolejny słyszymy, czy to z telewizji, czy z radia, czy z internetu, czy nawet do naszych bliskich, te wszystkie złote rady na obecne czasy, co powinniśmy robić albo czego nie powinniśmy robić. No już nawet nie chcę mówić, konkretnie nazywać, bo mi wytną to, co teraz mówię, i wykasują z YouTube'a, zablokują, a mi zależy, żeby to jednak było wyemitowane, ale chyba się wszyscy domyślamy, prawda, o co tutaj chodzi, prawda, i nie tylko. Więc najlepiej właśnie, jeszcze może tutaj i nie wiadomo co. Niestety właśnie tego rodzaju rady dzisiaj ma wielu ludzi i to może rodzić w naszych sercach gniew. Kiedy jednak okazuje się drugie dno tych złotych rad, że tutaj nie chodzi o nasze dobro, że dla dobra ludzi będziemy zamykać kościoły, dla dobra ludzi będziemy, nie wiem, ograniczać dzieciom środki, które umożliwiają im normalny rozwój, wpychać szmaty do buzi i wmawiać, że to dla dobra dzieci, prawda? Że to jest właśnie to, o co chodzi, dla dobra. To naprawdę człowieka dosłownie krew zalewa, ale Pan Jezus mówi, musisz się przed tym bronić. Twoje serce nie może poddać się i ulec nienawiści, nie może ulec złości. To jest właśnie ten drugi rodzaj walki duchowej czasów ostatecznych. Walka o miłość i o przebaczenie. Że tym zwycięży ciebie szatan, właśnie tą postawą nienawiści. I to też niestety się dzieje, kiedy obserwujemy rozmowy, które toczą się w rodzinach, czy na Facebooku, w jaki sposób dzisiaj między sobą rozmawiamy, ileż jest wzajemnej nienawiści, złości. Niby dwie strony, niby wszyscy katolicy, ale sposób, w jaki rozmawiamy, odnosimy się do siebie, świadczy, że daleko nam do miłości. I to też jest prawda, bo o tym mówi też Pan Jezus, że to też w Alicji Lęczewskiej, że po tych dwóch totalitaryzmach, które były w XX wieku na świecie, w Europie, przyjdzie trzeci totalitaryzm. I to będzie totalitaryzm wzajemnej nienawiści. I to ma być właśnie ten element trzeciej wojny światowej, no, tym razem już na tym poziomie duchowym. Szatan chce zabijać chrześcijańskie dusze przez wzajemną nienawiść, a więc musimy strzec naszych serc przed tym, co zatruwa, co uniezdalnia je doświadczenia miłości. I w końcu trzecia walka duchowa, którą musimy podjąć w tych czasach ostatecznych, to zachować czyste serce, serce wolne od grzechów. Jezus zapowiada, że celem oczyszczenia świata, nas samych, będzie oddzielenie tych, którzy czynią zło, od tych, którzy czynią dobro. I prosi, żeby zachować serce czyste, wolne od tego, co może być przyczyną naszego grzechu czy zła. Szatan ma plan prosty: doprowadzić jak najwięcej ludzi do upadku, doprowadzić do takiego stanu, że świadomie i dobrowolnie wybiorą życie w grzechu i je usprawiedliwią. Powiedzą, że to nie ma znaczenia, że żyję w grzechu. Przecież i tak Bóg jest miłosierny i mnie doprowadzi do zbawienia, do siebie. Albo wprost doprowadzi ich do takiego stanu, że nawet nie będą się liczyć z Bogiem. Po prostu. Tak dzisiaj wolno. To jest właśnie to, co często słyszę od ludzi, którzy przychodzą po latach do konfesjonału. Takie przeświadczenie, że skoro Boga nie ma, to tak naprawdę można robić wszystko, więc nie ma żadnych przykazań. Wolno mi wszystko. I to jest właśnie strategia szatana, doprowadzić nas do takiego stanu. Wydaje mi się, że wolno mi wszystko. Tym dzisiaj szatan tak wielu ludzi prowadzi do upadku, na wieczne potępienie. I niestety jest wielka bieda, że wśród nich też są kapłani, osoby duchowne, ci, którzy mają być pasterzami, właśnie ci, którzy powinni szczególną uwagę zwracać na to, żeby wskazywać ludziom, gdzie jest zło, gdzie jest grzech. Oni coraz bardziej zaczynają to tolerować, akceptować, albo wprost boją się o tym mówić. Środki, jakimi się szatan posługuje, żeby dzisiaj prowadzić do upadku każdego z nas, ludzi, wszystkich, już nie mówię tylko o kapłanach, o wszystkich, są bardzo prymitywne i brutalne. Zauważmy. Pornografia, alkohol, narkotyki, hazard, używki, seks. To nie są jakieś wyrafinowane kuszenia, jakie szatan zwykł był stosować w stosunku do tych, którzy są na jakimś wyższym poziomie życia duchowego. To jest najzwyklejszy, najbardziej prymitywny żer, który rzuca się słabemu zwierzęciu, który już nie myśli. A więc proszę zobaczyć, jak powyłączaliśmy nasze myślenie, nasz rozum, jakiś instynkt samozachowawczy, że łykniemy wszystko. Łykają wszystko dzieci, młodzież, dorośli, małżonkowie, mówiąc, przecież wszyscy tak robią. I to jest wielki sukces szatana. I kiedy się wywracamy, to nie jest delikatne potknięcie się. To jest dosłownie zarycie gębą w szambie. Tak właśnie dzisiaj szatan działa. Ty nie masz się zachwiać. Ty masz po prostu całym zaryć w błocie. To jest niestety smutny owoc kompromisów, jakie podjęliśmy w związku z zasadami moralnymi, ze złem. To są właśnie owoce wielu lat relatywizacji zła i grzechu. No niestety tak jest, jeżeli już niewiele mówi się o grzechu. Wszystko wolno, wszystko wolno. Bez wątpienia szatan triumfuje, jeżeli właśnie w taki sposób zdobywa swoje dusze. Czwarta walka duchowa, którą musimy podjąć w czasach ostatecznych, to walka już nie tylko o czyste serce, czyli wolne od grzechów, ale także o pokój serca. Nie bez powodu Pan Jezus mówił, pokój wam, ilekroć przychodził. Warto sobie przeczytać Ewangelię, choćby pod tym kątem, w jakich fragmentach Jezus mówi pokój wam. Jezus jest tam obecny, gdzie jest pokój, gdzie jest pokój serca. Pokój serca nasz i bliźnich, którzy są obok nas. I to ma być też nasza troska. Troska o to, żeby zachować własny pokój serca, czyli obecność Chrystusa i pokój serca tych, którzy będą blisko nas, naszych rodzin, małżeństw czy wspólnot, w których jesteśmy. Dzisiaj z tym pokojem serca jest problem. Trudno jest o pokój serca, bo po pierwsze brakuje Chrystusa, On bywa w nas obecny, ale tylko fasadowo. Wystarczy, że pojawi się jakaś informacja, jakieś pseudo-orędzie czy coś, jakaś książka czy film i odbiera nam ten pokój serca. Tak słabo jesteśmy zakorzenieni w Chrystusie. Tu nie jest budowane na skalę, ale właśnie jakiś domek na piasku. Niedawno przyszła do mnie pewna studentka i mówiła, że proszę księdza, ja chyba nie pojadę do domu na święta. Czy ja popełnię grzech? Ja mam tam rodziców, mam brata, ale wolałbym sobie zostać tutaj w Poznaniu, gdzie studiuję. Ja mówię, ale co się dzieje? No bo moi rodzice wkręcili się w orędzia Strywniano Romano i dla nich to jest po prostu najświętsza świętość, wszystko co tam jest, że to tak będzie, że tak jest. Oni to czytają przerażeni, przestraszeni. Nie ma dla nich innego tematu. Mają w sobie ogromny niepokój, zaczynają podejmować jakieś dziwne decyzje. Mają wobec mnie jakąś agresję, że ja nie chcę postępować tak jak oni i tak dalej. Podział niesamowity w rodzinie. I ja nie wiem, co się z nimi stało, bo przecież oni byli zawsze bardzo pobożni, wierzący, ale odkąd oni się zaczynają w to wczytywać, to niby teraz tylko to się liczy. I ona mówi, nie ma w ich sercach pokoju. Ja podałem konkretniej z premedytacją tę nazwę tych orędzi, bo one są dzisiaj bardzo popularne. To nie jest tajemnica, że jestem przeciwnikiem tych orędzi, bo je przebadałem wzdłuż ich wszerz i dzwoniłem do kapłanów we Włoszech i się dowiedziałem bezpośrednio u źródeł, że absolutnie tam nie ma żadnego poparcia dla tego, co tam się dzieje. No ale wielu ludzi za tym idzie, szczególnie w Polsce. Ale jaki jest tego owoc? Czy owocem jest pokój? Czy owocem jest to, że zbliżamy się do Boga? Czy raczej właśnie, że zaczynamy panikować? I ten niepokój rozsiewać w sercach naszych bliskich. Bardzo łatwo jest wywołać w ludziach panikę, strach, emocje. Tylko problem polega na tym, że tego się nie da później łatwo opanować. To jest tak, jakby rozpędzić jakiegoś tira i kierowca sobie uciął drzemkę. I ten tir leci później. Jego nie wyhamujesz tak łatwo. A bardzo łatwo jest rozpędzić swoje emocje. A dzisiaj dużo nie trzeba, bo ludzie w ogóle właśnie w tej współczesności, kiedy na co dzień doświadczają pewnego rodzaju terroru, przypominają beczki prochu. I dlatego później tak łatwo o te wybuchy, agresji, złości, nienawiści, podziały. A więc tam, gdzie pojawiają się informacje, które burzą nasz pokój, tam nie ma obecnego Chrystusa. Trzeba rozeznawać, co i komu można powiedzieć. To jest bardzo ważne zadanie związane z tym, z tą przestrzenią, płaszczyzną walki o pokój serca. Umiejętność rozeznawania, co i komu mogę powiedzieć, ale także co powinienem czytać, co powinienem oglądać, ku czemu powinienem nastawiać ucha. Jeżeli widzę, że to nie rodzi mojego pokoju serca, to znaczy, że być może oddalam się od Chrystusa. Jest prawdą, że często ci, którym wydaje się, że są przygotowani nawet na najtrudniejszą prawdę o świecie, o tym, co się dzieje, to potem sobie z tą wiedzą nie radzą i zaczynają postępować bardzo nieroztropnie. Popatrzcie, jaką roztropnością wykazał się Jan Paweł II, chociaż dobrze znał trzecią tajemnicę fatimską. My teraz też ją znamy, bo objawił światu papież Benedykt XVI. To jednak nie zdecydował się jeszcze w roku 81 objawić ją światu. Stwierdził, ludzie jeszcze nie są na to gotowi. Dojdzie do różnego rodzaju domniemań i tak dalej. To na razie nie jest ten moment. A więc powinniśmy także uczyć się od Niego. Nie o wszystkim musimy od razu wiedzieć. A my byśmy chcieli. I już jedno, drugie, piąte, dziesiąte objawienie. To tak jak ktoś kiedyś do mnie zadzwonił. Proszę księdza, niech ksiądz przyjedzie do nas z rekolekcjami. I właśnie o tych wszystkich współczesnych orędziach, objawieniach. Niech ksiądz powie, objawi i tak dalej, wytłumaczy. Ja mówię, a po co? Po co to? Czemu to służy? Czy przez to będziemy bardziej kochać Pana Jezusa, czy chodzi raczej o jakieś puste zaspokojenie naszej ciekawości? No niestety chyba wydaje się, że w niektórych przypadkach to właśnie o to drugie. Wiem, że są różni ludzie, którzy się różnie zapatrują na Medjugorje, ale właśnie jeżeli ktoś jest sercem po stronie tych objawień, że one są prawdziwe, to wie, że tam Matka Boża objawiła tak zwanych 10 tajemnic. Ale czy ona już je objawiła, kazała wyjawiać światu? Nie, oczywiście, że nie. We właściwym czasie. I właściwie później tłumaczyła jedna z tych widzących, że tuż przed ich spełnieniem Matka Boża je objawi. To będzie właściwy czas. A my byśmy chcieli wszystko. Był kiedyś w Poznaniu pewien kapłan, który się specjalizuje właśnie w objaśnianiu takich różnych znaków towarzyszących apokalipsie. Robi to tak bardzo dosłownie, detalicznie, ale tutaj nie będę mówił, który konkretnie. W każdym razie było spotkanie z nim, było na nim obecnych dużo ludzi. I były dwie osoby, które znam. Jeden to był młody mężczyzna, no już po 30, i twierdził po tym spotkaniu, że właściwie to ja chciałem się oświadczyć mojej dziewczynie, ale teraz to już nie ma sensu. Jak ja posłuchałem to, co on mówi, co zapowiada, co czeka świat, to nie ma sensu. To nie ma sensu. No to było to parę lat temu, jeszcze przed pandemią. Spokojnie by się ożenił, miałby już dzieci, jedno, dwoje. No ale on wtedy stwierdził, to już na pewno koniec świata i bez sensu pchacie teraz małżeństwo. Jak wiem, bo się troszkę interesuje jego losami, dalej jest ciągle sam, zastraszony, przerażony, bezproduktywny, stoi w miejscu. To jest postawa chrześcijanina? Nie bardzo. Drugi też przypadek, kogoś, kto był obecny na tym spotkaniu, na tej konferencji. Akurat to było pewne małżeństwo, które organizowało pielgrzymki. Oni planowali gdzieś tam na początku przyszłego roku organizować pielgrzymkę za granicę. No i powiedzieli po tym spotkaniu, to nie ma sensu organizować takiej pielgrzymki, no bo przecież już idzie ten koniec, jakieś straszne tutaj kataklizmy i tak dalej. To już lepiej zostańmy tu, gdzie jesteśmy. Czy to nie przypomina nam z Ewangelii właśnie to zakopywanie tego jednego talentu, który otrzymaliśmy? Paraliż związany ze strachem, który ktoś w nas wzbudził? No niestety, a często właśnie tak jest, że my wchodząc właśnie z tą naszą ciekawością w przyszłość, to jedyne, z czym zostajemy, to z lękiem i ze strachem. W tym nie ma pokoju. I dlatego też w ramach tej właśnie walki o pokój serca uważajmy, jaką przyjmujemy wiedzę, z czego czerpiemy, co czytamy. Dzisiaj tego jest mnóstwo w internecie, w jaki sposób przekazuje się wiedzę, choćby nawet o tym, co się dzieje w Kościele. No to nie jest tajemnicą, że tego zła jest dużo. I wśród nas, i w naszych domach, i także niestety w Kościele. Ale pytanie, czy my musimy wszędzie nadstawiać ucha i się dowiadywać, co mi to da, że ja się będę na bieżąco ze wszystkimi skandalami, które mają miejsce w Kościele. Czy to mnie jakoś umocni, czy to mnie zmobilizuje do tego, żebym się jeszcze więcej modlił i pościł o nawrócenie dusz tych, którzy błądzą, tych kapłanów, papieża czy kogokolwiek. No jeżeli tak, jeżeli dzięki temu będziesz codziennie odmawiał o trzy różańce więcej i będziesz pościł nie jeden dzień w tygodniu o chlebie i wodzie, ale trzy dni, no to dobrze, to słuchaj wszystkiego. Jeżeli jesteś dzięki temu skłonniejszy do tego, żeby więcej z siebie dać. Ale jeżeli nic za tym nie idzie, no to nie słuchaj tego, bo to nic ci nie da. Jest taki mężczyzna, który prowadzi też swój kanał na YouTubie i specjalizuje się ostatnio w wyszukiwaniu takich różnych potknięć ludzi Kościoła, tego wszystkiego, co się dzieje i co jest skandalem w Kościele. I on jest przekonany, że robi dobrze, że to tak właśnie powinno być, że dzięki tym informacjom, no właściwie nie wiem, co dzięki tym informacjom, no bo lepsi się nie staniemy. No ale owoc tego był taki, że czytając komentarze pod tymi filmami, no to przeczytałem komentarz jednej kobiety, która powiedziała tak, że do niedawna bardzo broniłam Kościoła i bardzo broniłam księży. Ale po tym, co oglądam teraz na kanale tego pana, to dochodzę do wniosku, że to nie ma sensu, że to jest jedno wielkie bagno, szambo i od tej pory nie mam zamiaru bronić Kościoła. Ja mówię, ale wspaniały owoc filmów tego pana. Jaki wspaniały owoc. Właśnie jedna osoba stwierdziła, że jeżeli to jest takie bagno i taki syf, to ona nie ma zamiaru bronić nikogo. Więc jeżeli nie broni, to znaczy, że nawet się nie modli, że ich nie kocha. Tak właśnie czasami jest, jeżeli nieroztropnie przekazujemy wiedzę. A ilu jest niestety takich, którzy tylko czekają na jakieś potknięcia swojego proboszcza, księdza, biskupa, żeby już przekazać w świat, puścić, jaki to ten świat straszny. Co to się teraz dzieje? Sodoma i Gomora. Czy pod tym podpisze się Bóg? Na pewno nie. Raczej wręcz przeciwnie. Szatan to wykorzysta. My może sobie z tym poradzimy, ale drugi człowiek, któremu ty to powtórzysz, może sobie z tym nie poradzić. Może się przewrócić i może stracić wiarę. Także niestety, szatan wykorzysta każdą sposobność, żeby odciągnąć od Kościoła, od Boga, od wiary, ale także odciągnąć nas od swoich obowiązków, od życiowych powołań. Nawet jak tego mężczyznę, który tak się wsłuchał w apokalipsę, to co nas czeka, że stwierdził, że nie ma sensu się żenić, że będzie sobie mieszkał sam, a jego powołaniem było akurat być w małżeństwie, zrezygnował, stanął w miejscu. Więc tutaj musimy być bardzo, bardzo roztropni. Szatan także chce wzbudzić w tych czasach wielką niechęć do Kościoła, odciągnąć od Eucharystii. Tu już nie tylko chodzi o to, żeby nam zamknąć Kościół, ale żebyśmy nie chcieli mieć z tym nic wspólnego. Podda pod wątpliwość wszystko. Czy rzeczywiście papież jest papieżem, a może jest antypapieżem, może nieważnie przyjął święcenie. Czy biskup, który jest w twojej diecezji, jest prawdziwie biskupem, papieżem, czy może jakimś pseudobiskupem. Czy może kapłan, który w swojej parafii ma prawdziwe święcenia, czy może nieprawdziwe? Czy słowa, które wypowiada nad chlebem, nad winem są prawdziwymi słowami konsekracji, czy też nie? Czy obrazy, symbole, znaki, które są w twojej świątyni są prawdziwe, czy przez nie spływa Boża łaska? Czy może dopatrujesz się w tych najmniejszych jakichś detalach, jakichś demonicznych wpływów? To jest właśnie wielki sukces złego ducha, kiedy już przestaliśmy widzieć Boga, a zaczynamy się skupiać na tym, co jest złe, co jest ciemnością. A więc nie bez powodu Matka Boża w Medjugorje przychodzi jako Królowa Pokoju. I kto jest blisko Matki Bożej, kto jest blisko Matki Bożej, jest w 100% skoncentrowany na Chrystusie i bardzo poskramia swoją ciekawość. Nasza modlitwa o pokój. Pokój serca ma być nieustanna. I ten pokój to nie chodzi tylko o to, żeby się nie kłócić, ale o to, żeby mieć czyste serce. Szatan niewiele może zrobić w czystym sercu. W czystym sercu nieprędko wzbudzi lęk i strach. I na pewno będziemy musieli się spotykać z takimi wydarzeniami, sytuacjami, za którymi będzie lęk o przyszłość, które może będą w nas rodzić strach albo strach wśród tych, wśród których jesteśmy. Ale jeżeli takie osoby spotkamy, osoby przestraszone, zalęknione, to zamiast wchodzić w szczegóły tego, o czym one mówią, to najlepszą rzeczą, jaką możemy dla nich zrobić, to powiedzieć: słuchaj, w czym mogę ci pomóc? W czym mogę ci pomóc? Czego teraz się najbardziej obawiasz? I jeżeli taka osoba nosząca w sobie lęki spotka nagle kogoś, kto powie: ja ciebie nie zostawię w twoim lęku samego, ja tobie pomogę, nie musisz się niczego obawiać, to ona zupełnie inaczej będzie przeżywać to, co dzieje się teraz w jego życiu. To jest bardzo konkretne zadanie, jakie możemy robić. To jest odpowiedź właśnie na to czwarte wezwanie do walki duchowej czasów ostatecznych. Walki o pokój serca swojego i drugiego człowieka. Wniesiesz pokój w serce bliźniego właśnie wtedy, kiedy powiesz mu, że nie zostawię ciebie samego. Choćby nie wiadomo, co się działo, będę przy tobie, będę ciebie wspierał, nie musisz się niczego obawiać. To jest właśnie najlepsza rzecz, jaką możemy zrobić. Tak więc Pan Jezus tego od nas pragnie, abyśmy nieśli pocieszenie, abyśmy umacniali innych wierze, abyśmy zachęcali do modlitwy, do korzystania z sakramentów. Ci, którzy będą to robić, na pewno zachowają w swoich sercach prawdziwy pokój serca. Piąta walka czasów ostatecznych to poskromić swoją ciekawość. To też jest właśnie mocno powiązane z tym, co przed chwilą mówiliśmy. Pamiętamy, co się działo, co się stało z żoną Lota w momencie, kiedy chciała się zobaczyć, jak wygląda zburzenie Sodomy i Gomory. Obróciła się i za karę została zamieniona w słup soli. Pan Jezus mówi: nie obracaj się do tyłu, ty nie musisz tego widzieć, co się dzieje. Poskrom swoją ciekawość. No my z natury jesteśmy ciekawscy i nie bez powodu jednym z największych biznesów, jakie są na świecie, to jest ten związany z okultyzmem, z działalnością wróżek, które przepowiadają przyszłość. Dlaczego tak wielu ludzi czyta horoskopy, mimo że przecież wiadomo, że to jest grzech? Bo interesuje nas przyszłość. Ale dlaczego interesuje nas przyszłość? Dlaczego interesuje nas to i dlaczego z takim powodzeniem cieszą się choćby te orędzia z Trevignano Romano? Bo one pokazują, co będzie i bardzo detalicznie to opisują. Ale tu kryje się za tym nasze nieposkromnione pragnienie kontrolowania tego, co się dzieje w świecie, sprawowania kontroli nad swoim życiem, ale także i nad czasem. Równocześnie, mimo że ludzi tak bardzo interesuje przyszłość, to jeżeli spotkają się z proroctwami, to mają z tym wielki problem. To jest dokładnie to, co było w Starym Testamencie. Ludzie żyjący w tamtym czasie bardzo nadstawiali ucha u wróżbitów na to, co stanie się w przyszłości. Ale jak pojawiali się prorocy pochodzący od Boga, to co robili? Zabijali ich. Bo nie potrafili znieść ich proroc. Przecież proroctwa też dotyczyły przyszłości. Owszem, przyjmowali te, które były wygodne, które były dobre, które zwiastowały powodzenie. Ale jeżeli pojawiały się proroctwa, które były nie na rękę, czy to władcom, czy ludziom, to one wywoływały w nich wielką złość. I poniekąd też dzisiaj tak jest. Więc musimy tutaj prosić Pana Boga, aby każdy z nas potrafił odczytać to, co jest proroctwem i potrafił odróżnić te, które pochodzą od Boga, od tych, które pochodzą tylko od ludzi albo pochodzą wręcz od złego ducha, a nade wszystko, żeby poskramiać swoją własną ciekawość, bo to może narobić wielkich szkód w naszym życiu duchowym. Jeżeli trafimy na takiego kogoś, kto będzie bardzo ciekawski, to pamiętajmy, że nie musimy ludziom odpowiadać na wszystkie pytania. To, czego chce od nas Pan Jezus, to prowadzić siebie i ludzi najkrótszą drogą do Niego samego, drogą dziecięcego oddania. A droga dziecięcego oddania to jest droga ufności. Pan Jezus mówi, że to serce, które jest Mu oddane jak serce dziecka. Ono otacza specjalną troską, opieką. I czy takie dziecko, które jest wtulone w serce swojego ojca czy matki, ono zadaje pytanie o przyszłość? Nie. Ono wie, że jest ktoś potężny, kto mnie kocha i na pewno nic mi się nie stanie. Mnie interesuje tylko to, co tu i teraz. Teraz jestem przez Boga ukochany. Teraz wierzę, że On się o mnie zatroszczy. Nie muszę wybiegać do przodu. A więc właśnie to jest bardzo konkretna wskazówka dla nas. Mamy zawierzyć swoje serce Chrystusowi, swoje serce Matce Bożej, tak jak dziecko. Szósta walka duchowa, która nas czeka w tych czasach, to dobrze wypełniać swoje obowiązki stanu i nie daj Boże, żeby je porzucać. To już tutaj raz się odwołałem właśnie w tym przykładzie tego mężczyzny, który chciał się żenić i zrezygnował. Ktoś zapytał Marię Pawłowicz, jedną z widzących w Medjugorje, która przecież zna doskonale te 10 objawień Matki Bożej, które czeka świat w przyszłości. Czy to jest takie straszne, żeby w ogóle zrezygnować ze swojego powołania? Ona mówi, że nie daj Boże, nie daj Boże. Masz rozpoznać swoje powołanie i je wypełniać, masz w nim trwać. Matki, niech rodzą dzieci, młodzi, niech wychodzą za mąż, niech się żenią. Tego chce Matka Boża. Macie dobrze wypełniać swoje obowiązki. Kapłani mają dbać o swoje parafie i kościoły. Nie wolno porzucać dobrych planów. Jeżeli one pochodzą od Boga, one będą zrealizowane. Niekoniecznie w taki sposób, w jaki przyzwyczailiście się do tej pory, ale może w jakiś inny, ale będą zorganizowane. To tak jak teraz nawet, pamiętam jeszcze rok temu rozmawiałem z kimś, kto organizował pielgrzymkę do jednego sanktuarium w Europie i mówił, ojej, proszę księdza, jak to będzie z tą pielgrzymką, te wszystkie obostrzenia i tak dalej, czy to dojdzie do skutku, czy nie dojdzie. I miał w sobie tyle niepokoju, że no niestety połowa ludzi, które na początku się zapisała na tą pielgrzymkę, to się wypisała. No bo nie widzieli w nim jakiejś nadziei czy przekonania, że to wszystko dojdzie do skutku. No, ale okazało się, że wszystko doszło do skutku, że udało się wyjechać wiele set, jeśli nie tysięcy kilometrów, żeby dotrzeć do tego świętego miejsca i szczęśliwie wrócić bez żadnych trudności, mimo że zdawało się, że to będzie niemożliwe przy tym, co się dzieje teraz w Europie, przy tych wszystkich sztucznie narzuconych ograniczeniach. Matka Boża chciała, żeby te osoby tam się znalazły i ich przeprowadziła szczęśliwie, dosłownie tak, jak Bóg wyprowadził kiedyś naród wybrany z niewoli egipskiej przez Morze Czerwone, właśnie przez te wszystkie odmęty, fale, udało się szczęśliwie suchą nogą tych wszystkich ludzi przeprowadzić. Bóg w tych największych burzach przeprowadzi nas i przeprowadzi swoje plany. Także nie musimy się poddawać lękowi. Dobrze starajmy się wypełniać te obowiązki, te zadania, które są związane z naszymi obowiązkami stanu. To jest właśnie kolejny bardzo ważny punkt walki duchowej w tych czasach. Żeby nie daj Boże szatan komuś wmówił, że no właśnie, jak chcesz mieć dziecko, to nie decyduj się na to dziecko. Jeżeli chcesz być w małżeństwie, to zrezygnuj z tego, bądź sam. Bo wtedy jakieś dobro się nie zrealizuje, które Bóg ma względem ciebie. Siódma walka duchowa czasów ostatecznych to troszczyć się o to, żeby być zawsze w stanie łaski uświęcającej. Ostatnio bardzo często spotykałem się z pytaniami ludzi, proszę księdza, czy mamy robić sobie zapasy? Czy mamy robić sobie zapasy? Ja mówię, zrób sobie zapas stanu łaski uświęcającej. To jest najważniejsza rzecz, która pomoże tobie przeżyć, duchowo przeżyć, dostać się do nieba. To jest właśnie problem, że ludzie robią i gromadzą sobie wielkie zapasy, ale żyją w grzechach. A z tymi też zapasami, różnymi rozeznaniami to też bywa różnie. Z jednej strony, jeszcze zanim nastało to, co trwa 2 lata temu, celowo wciąż unikam tego słowa, ze względu na cenzurę internetową, no to spotkałem pewną kobietę, która już wtedy miała taką bliską relację z Bogiem i ona już mówiła wtedy, że Pan Jezus jakoś mocno do niej mówi, że ma przygotować się ma tyle sobie zaoszczędzić, żeby przez 2 lata móc się utrzymać bez pracy, jeszcze ewentualnie pomóc innym ludziom. To jeszcze było przed tym wszystkim. Więc kiedy się to pojawiło, to te jej oszczędności naprawdę bardzo mocno jej pomogły. Ale równocześnie też jakiś czas temu spotkałem taką jedną kobietę z Warszawy, no, która też jawiła się jako taka bardzo Boża, mająca różne słowa, poznania od Boga i prawie, że byłem przekonany do tego, że to pochodzi od Pana Boga, gdy nie doszło do takiego momentu, że Pan Jezus, to było 2 lata temu, bardzo precyzyjnie wskazał jej, jakie ma zrobić sobie zapasy na najbliższe 6 miesięcy, bo mówił, że jedzenia nie będzie w ogóle nigdzie, nie będzie jedzenia przez 6 miesięcy. Powiedział, że od września do marca będzie wielki głód. To było też przeszło 2 lata temu. I ponieważ wiedziałem, że ona jest taka Boża, to aż się sam przestraszyłem i mówię jej, no to może trzeba będzie coś tam zrobić, ale tak mówię, hamulec, uwaga, uwaga. I rzeczywiście okazało się, że no nie przyszło to, co zapowiadała i to, co tam mówił niby do niej Pan Jezus, a te wszystkie jej objawienia to jednak od Boga nie pochodziły. Tak więc trzeba tutaj wielkiej roztropności. Ja to zawsze tak mówię, jeżeli ktoś będzie w stanie łaski uświęcającej, to jeżeli przyjdzie jakiś krytyczny moment, to Pan Bóg da nam każdą komórką naszego ciała odczuć, że już teraz powinieneś sobie zrobić jakieś większe zapasy. Ale to już będzie taka 100% pewność, że nie trzeba będzie robić wielkiego marnowania jedzenia, jak to ma miejsce dzisiaj. A już na pewno to, co trzeba dzisiaj robić, to, bo to też jest, myślę, bardzo ważne, to nie tyle bawić się właśnie w te wszystkie wielkie zapasy, ale ograniczać konsumpcję, walczyć z własnym materializmem. To jest nasz większy problem, że nagle okaże się, że my za dużo konsumujemy i że co z tego, że zrobimy sobie te wielkie zapasy, jeżeli nie ograniczymy naszej konsumpcji, jeżeli tej wady z siebie nie wytrzebiemy. Jeśli człowiek nauczy się panować nad swoim materializmem, chęcią posiadania wszystkiego, co mu tylko w oko wpadnie i się spodoba, no to te zapasy to mu skurczą się w przeciągu 3 tygodni, nic nie będzie miał. A jak się nauczy żyć oszczędnie, skromnie, ubogo i poprzestawać tylko na tym, co niezbędne, konieczne, to nagle się okaże, że on jest w stanie przetrwać nawet przy minimum, które tylko będzie od Pana Boga. I to jest chyba taka nauka, którą my musimy dzisiaj, na którą musimy bardziej zwrócić uwagę, niż na to, co kupić, co sobie zapewnić, bo jeśli nie poskromimy konsumpcji, to na niewiele cała reszta. Kolejna walka duchowa na te czasy, 8, to jest formacja sumienia własnego i innych. Dlaczego to jest takie ważne? Ponieważ czasy kryzysów to są czasy trudnych wyborów, przed którymi stajemy my i inni ludzie. I tam, gdzie są trudne wybory, tam potrzeba mądrości, trzeba postępować mądrze. Trzeba uważnie słuchać Jezusa, bo On jest źródłem mądrości. Uważnie słuchać Jezusa i mieć zdrowe sumienia, aby ono potrafiło rozpoznawać, co naprawdę jest dobre, a co jest złe. I mamy też porządkować sumienia innych ludzi. Tak jak mówiłem dzisiaj, niestety mamy wielki bałagan moralny. Trudno jest rozpoznać, co jest dobre, co jest złe. Brakuje jedności pasterskiej w nauczaniu. Jak to niektórzy ludzie mówią, że jak idę do tego księdza, to on mi mówi, to jest grzech. Pójdę do drugiego, on mówi, to nie jest grzech. Pójdę do trzeciego, mówi, to jest grzech. A czwarty powie, to nie jest grzech. No, jeżeli nasze sumienia są takie, a nie inne, no to jest wtedy problem. To jest wtedy problem. Tak więc bez wątpienia musimy bardzo mocno zwrócić uwagę na to, co dzieje się z naszymi sumieniami i czy potrafimy kształtować swoją umiejętność wyborów, właściwych wyborów moralnych. 9. walka duchowa to ograniczać mass media. no nie jest chyba tajemnicą, że to, kto dzisiaj ma władzę nad mediami i kontroluje większość przekazu medialnego w eterze, to nie są ludzie będący blisko Boga. Wręcz przeciwnie, to są ludzie, których zadaniem jest walka z Bogiem. I problemem naszym jako katolików, chrześcijan jest to, że bardzo chętnie to oglądamy. I uważamy, że to jest w porządku, że to jest fajne. Jakoś próbujemy to sobie wytłumaczyć. Kiedy na przykład usiłuję przekonać niektórych rodziców, którzy mają problemy wychowawcze z dziećmi, nie tylko, że nie jest rozsądne i mądre, żeby mieli w domu Netflixa z jego produkcjami, no, tak jawnie antychrześcijańskimi, katolickimi, że no, trudno byłoby o większą oczywistość na tym świecie, to oni jednak próbują w jakiś sposób usprawiedliwiać, że no jasne, są tam jakieś produkcje szkodliwe i tak dalej, ale znalazłyby się jakieś dobre i tak dalej. To zawsze to porównuje do tego, jakby komuś podstawić bombonierkę, gdzie 40% czekolady jest zatrutych, a 60% jest dobrych. Chociaż w przypadku Netflixa podejrzewam, że 10% może było być tych dobrych, a 90% to zatrute. No i ktoś powie, że no rzeczywiście trzeba by uważać z tą bombonierką, ale 10% tych czekolad jest dobrych, a więc polujmy na te 10% dobrych. Może nam nie zaszkodzi. I potem niestety okazuje się, że zaszkodzi. Zaszkodzi, że mamy wielki z tym problem. To nas niszczy. To nas uniewrażliwia na sprawę Bożą. Już nie mówię o tym, że kradnie nasz czas. I no właśnie, jedno z objawień, które dotyczy tak zwanych końca dni, to jest tak zwane trzy dni ciemności i jest powiedziane, to czy one będą, czy nie będą, to ja już zostawiam, bo to nie jest istotne, czy to tak będzie, czy nie. Ale jest tam powiedziane, żeby nie otwierać okien, tak przeczytałem, żeby nie otwierać, że okna powinny być szczelnie zasłonięte, że kto wyjrzy za okno, ten zginie. To ja od początku mam przeświadczenie, że tu chodzi nie o te okna, które my mamy, ale o telewizję, o media. Że kto wyjrzy wtedy przez okno, czyli kto włączy telewizję, no to ten będzie stracony. I wcale to nie jest pozbawione sensu, ponieważ naprawdę trudno dzisiaj zachować czyste serce, czystą duszę, włączając telewizję. To często jest taka sprawa, którą słyszę też w konfesjonale. Proszę księdza, tyle dni udało mi się żyć w czystości. No włączyłem na chwilę telewizję, coś tam skakałem po kanałach i nagle. Tu jakiś teledysk, tu jakaś reklama, tu jakiś program, jakaś golizna czy coś, erotyka i prach, koniec. I już grzech nieczysty, grzech ciężki. Telewizja jest i będzie jeszcze bardziej zepsuta. I naprawdę chwila nieroztropności, słabości i człowiek żyje w grzechu ciężkim. A być może znakiem tych czasów, które nastąpią, będzie bardzo utrudniony dostęp do kapłanów. I tak jak dziś nam się wydaje, że dobre jest grzech ciężki, no to pójdę sobie do spowiedzi, ksiądz mnie rozgrzeszy, to może okazać się, że to nie będzie takie proste. Że może właśnie zabraknie kapłana i umrzesz w grzechu ciężkim. I zginiesz na wieki. Spojrzałeś przez okno, giniesz na wieki. Więc może w tych czasach ciemności okaże się, że nie będzie kapłanów, z jakichś powodów ich działalność będzie ograniczona, albo rzeczywiście już ich nie będzie i będzie tyle zepsucia moralnego, że cokolwiek byś nie włączył w sferze obrazu, filmu, przekazu medialnego, to leżysz w kilka sekund. Grzech ciężki. Na to też poluje szatan. Tutaj myślę też potrzeba wielkiej, wielkiej roztropności. Na pewno mądrze jest ograniczyć mass media. Na tym się źle nie wyjdzie. Już nie mówię o tym, jakim dzisiaj jest problemem uzależnienie się, szczególnie młodych, od internetu i tak dalej. 10. walka duchowa w tych czasach ostatecznych to zasada jednego kroku. Zasada jednego kroku. Nie kombinować nic do przodu. Często jako kapłan spotykam się właśnie z takimi pytaniami. Co będę musiał zrobić, gdy coś nastąpi w przyszłości? Na przykład mi też zadają takie pytania, na przykład jak ksiądz postąpi, gdy papież zabroni sprawować Eucharystię? Co ksiądz wtedy zrobi? To ja mówię, ja nie wiem, co ja wtedy zrobię. Nie wiem, ale wiem, że wtedy Pan Bóg mi powie, co mam robić. Pan Jezus mi powie, bo jeżeli teraz mi mówi, co mam robić, no to za jakiś czas, jak będzie taka sytuacja, to mi powie. Ale co by ksiądz zrobił? Ja mówię, ja nie wiem, co bym zrobił. Ja nie wiem, co mi wtedy Pan Jezus powie. Jeżeli ja bym teraz zadał Panu Jezusowi takie pytanie, Panie Jezu, co ja mam zrobić, jeśli papież w przyszłości zakaże sprawować Eucharystię, to Pan Jezus powie, pajacu, weź ty się zajmij swoją robotą teraz i nie zadawaj głupich pytań. No tak by dosłownie Pan Jezus powiedział, bo wiem, że tak mi odpowiada, żeby nie wybiegać w przyszłość. To nie jest twoja sprawa. Ty nawet nie wiesz, czy dożyjesz jutra, a ty się zastanawiasz, co masz zrobić za lat 5, 10 czy za 20. W takich sprawach, co będzie, gdy. We właściwym czasie Pan Jezus powie nam, co mamy robić. W czasach i w godzinie próby przyjdzie ze swoją łaską. Powie nam, jak mamy postępować, co mamy mówić w stosunku do innych ludzi. Nie objawia nam wszystkiego, bo to jest nam do niczego niepotrzebne. Ilu z was, którzy jesteście w małżeństwach, gdybyście wiedzieli w dniu ślubu, ale jeszcze przed ślubem, co was czeka w małżeństwie, ilu z was poszłoby w ciemno, gdyby wam to zostało objawione? Nie cofnęlibyście się przed ślubem. No jedna osoba podnosi tam rękę z tyłu, ale tak nieśmiało, że prawie nie podrzę. Myślę, że to był skurcz niechcący. No nie wiem, czemu ten skurcz tak telepia. To jest jedna na całą salę. No. Ale naprawdę tak jest. No pewnie też ja jako kapłan, gdybym wiedział, co mnie czeka w kapłaństwie, oczywiście dużo pięknych chwil, ale gdyby mi Pan Bóg pokazał wszystkie trudności i krzyże, to ja nie wiem, czy ja bym się nie cofnął wtedy. No, ale właśnie no, jakoś idziemy do przodu, rok za rokiem. Pan Bóg nie chce nas miażdżyć informacjami odnośnie tego, co nas czeka w przyszłości. Nawet teraz, gdyby wam powiedział, co was czeka za rok, za pięć, za dziesięć w życiu waszym czy waszych dzieci, no może niekoniecznie chcielibyśmy taką wiedzę posiadać. Nie jesteśmy być może w tym momencie na to gotowi. Nie wolno nam się martwić na zapas. To jest właśnie moje też doświadczenie tego obecnego czasu. Pan Jezus dosłownie z dnia na dzień pokazywał mi, co robić, gdzie on za czym jest. Tych wyborów było dużo. Dużo. Czy na przykład ja jako kapłan wchodząc do kościoła mam się o co bać, o swoje zdrowie, o zdrowie ludzi, do których wychodzę jako kapłan sakramentami i tak dalej. I Pan Jezus mówił bardzo konkretnie, co mam robić, czego mam się bać, a czego mam się nie bać. Tak więc to jest właśnie to, z czym przychodzimy teraz tutaj, pewnie też z jakimiś pytaniami. A Pan Jezus mówi, nie martw się na zapas, ja ci powiem, ja cię poprowadzę. Nigdy nie pokaże nam całego krzyża, krzyża naszego życia, ale zaledwie jeden skrawek, który musisz udźwignąć na dziś, na teraz. Jeden schodek, który masz razem z Nim pokonać. I to też uczy, by sobie za wiele nie ufać, by nie ufać za wiele swojemu rozumowi, ale żeby ufać w 100% Jezusowi. W tych czasach ciemności nie bez powodu mają trafiać do nas słowa, które Jezus kazał wypisać autorowi obrazu, do Jego miłosierdzia. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Mamy właśnie te słowa powtarzać. Ufam Tobie, Jezu, a nie sobie, nie swojemu rozumowi. Szatańskie jest przeświadczenie, że ufam sobie, mam ufać sobie. Właśnie niedawno słyszałem coś takiego od jednego kapłana na kazaniu. Mnie to aż zmroziło, bo ja coś takiego słyszałem, ale od szatana w czasie egzorcyzmów. Ufam sobie. Człowiek ma ufać sobie samemu. To nie jest Boże. My mamy sobie nie dowierzać, bo jesteśmy zdolni do największego zła i upadków bez Bożej łaski. Mamy ufać w 100% Jemu, Bogu. On nas przeprowadzi przez najtrudniejsze doświadczenie, pod warunkiem, że będziemy szli razem z Nim. Trzeba rozeznawać, bez wątpienia. Rozeznawać na modlitwie, na adoracji, w ciszy, słuchać to, co mówi do nas Pan Jezus. We właściwym czasie Jezus poprowadzi nas bezpieczne miejsca, bo to są też pytania, bardzo konkretne pytania niektórych ludzi. Proszę księdza, mieszkam na przykład w Poznaniu, czy w Szczecinie, czy w Warszawie. Powinienem tam mieszkać, czy mam się raczej wyprowadzić gdzieś na wieś, czy gdzieś w górę? No i nie wiem, rozeznawaj, co ci powie Pan Jezus. Ale jeżeli na razie nic nie słyszysz, nic nie czujesz, no to i bądź tam, gdzie jesteś. Ale wiedz, że jeżeli będziesz miał to zrobić, to tak jak wcześniej powiedziałem, każdą komórką swojego ciała będziesz wiedział, że masz się stamtąd wynieść, przeprowadzić w bezpieczne miejsce. Tak więc bez względu na to, co dzisiaj robimy, gdzie jesteśmy, to jeżeli Pan Bóg, jeżeli będziemy oddani Bogu, Jezusowi, to Bóg się o nas zatroszczy i wyprowadzi we właściwe i bezpieczne miejsce. Trzeba też mieć świadomość, że jeżeli Pan Bóg dał nam żyć w tych czasach, to też da nam wszystkie potrzebne łaski, abyśmy przez ten czas przeszli jako ludzie święci, żebyśmy osiągnęli świętość, doskonałość, że te czasy nas nie przerastają. Dał nam dokładnie wszystkie łaski, które są potrzebne na tu i teraz, żebyśmy jak najlepiej wykonali swe zadania, czy jako kapłani, czy jako świeccy, czy małżonkowie, czy osoby samotne. Ale warunek jest taki, mamy się trzymać Jego i mamy trzymać się Jego Matki, Maryi. Ci, którzy będą blisko Maryi, ci ocaleją. Myślę, że musimy trzymać i pielęgnować w ten sercach obraz, który miał miejsce w Hiroshimie. Właśnie tam została spuszczona bomba atomowa w czasie II wojny światowej i wszystko, co znalazło się w promieniu wielu kilometrach, dosłownie zmiecione było w pył. Za wyjątkiem jednego domu, który ocalał nienaruszony, nawet płot, który ogradzał ten dom, był zupełnie nieruszony. A w środku tego budynku było kilku zakonników, którzy w tym czasie modlili się na różańcu i modlili się przez kilka wcześniejszych miesięcy, żyli orędziem Fatimy. Odmawiajcie, różaniec, we mnie jest wasze ocalenie. I naukowcy całego świata zjeżdżali się, aby badać ten fenomen. Jak to się stało, że właśnie ten skromny domek kilku ubogich zakonników przetrwał potężne uderzenie wojny, bomby, która zmiotła wszystko dookoła, nawet potężne budynki, obiekty. Ich domek przetrwał. Oni sami nie doznali żadnego uszczerbku, nawet na zdrowiu. Żaden z nich nie doświadczył symptomów choroby popromiennej, a dożyli każdy z nich starości. A więc w taki sposób zostali ocaleni. Byli schowani w płaszczu Maryi. I to jest właśnie dla każdego z nas bardzo konkretna wskazówka. Być w Maryi, schować się w Maryi, ocaleć właśnie w niej. Jest takie właśnie powiedzenie, że tylko sanktuaria maryjne ocaleją właśnie w tym wszystkim, co czeka świat w tych najbliższych czasach. I może tutaj chodzi o właśnie bardzo dosłowne rozumienie, że sanktuaria jako te obiekty, ale też może właśnie chodzi o nas, o nasze ciała, małżeństwa, kapłaństwo, właśnie to, co zostało powierzone Matce Bożej, to ocaleje. Ja miałem okazję w ten wtorek, czyli kilka dni temu, być w Radiu Maryja w Rozmowach Niedokończonych, może ktoś słuchał o małżeństwach maryjnych, taka audycja. Jak nie słyszeliście, to na moim kanale jest tam to już umieszczone i polecam, bo tam jest powiedzianych dużo bardzo ciekawych rzeczy, co to znaczy być właśnie choćby małżeństwem maryjnym, zawierzonym Matce Bożej. Jakie z tego tytułu są bardzo konkretne korzyści i co robić, żeby to oddanie Matce Bożej w ramach rodziny małżeństwa było trwałe. To zachęcam, żeby sobie odsłuchać tą audycję. I to jest właśnie troska o to, żeby nasze życie było takim sanktuarium maryjnym. A co to jest sanktuarium? To jest przestrzeń, gdzie czci się Matkę Bożą, gdzie człowiek przychodzi, aby od niej czerpać to, czego potrzebuje do życia. I tak zupełnie niedawno też otworzyłem sobie drugi tom pism Alicji Lęczewskiej z takim pytaniem do Pana Jezusa, żeby tak potwierdzić tą maryjność, ten wybór. To tak właśnie proszę sobie wyobrazić. Dostałem takie słowo, teraz cytuję je. Dziś, jak kiedyś nad Jerozolimą, płacze Jezus nad całym światem. Jak płakał nad Sodomą i Gomorą, od których obecny świat jest gorszy, tak jak dawniej Bóg ocalał ludzi wiernych Mu i niekalejących się grzechem, tak teraz pragnie ocalić tych, którzy strzegą Jego miłości. Tym, czym była Arka dla rodziny Noego, czym było opuszczenie mającego zginąć miasta dla Lota, jest dziś różaniec. Różaniec odmawiany wraz z Maryją przed sercem miłosiernego Jezusa jest ratunkiem jak Arka dla Twojej duszy i dusz tych, których pragniesz ocalić od nawałnicy zła, jakie zalało świat. Różaniec wyprowadzi Cię poza to, co ma być spalone na popiół, by już nie niszczyło dusz ludzkich stworzonych dla świętości w Bogu. Ostatnie zdanie powtórzę, bo jest bardzo ważne. Różaniec wyprowadzi Cię poza to, co ma być spalone na popiół, by już nie niszczyło dusz ludzkich stworzonych dla świętości w Bogu. Ilu z nas codziennie odmawia różaniec? Nie chodzi o to, żeby teraz podnosić rękę, ale niech sobie właśnie w sercach każdy z nas odpowie. Ale tutaj naprawdę trzeba żyć różańcem, żyć właśnie tym oddaniem Matce Bożej. A tu sama Matka Boża upomni się o nas nawet w tych najtrudniejszych doświadczeniach, o których też mówi i które zapowiada Pan Jezus. Tak więc to wszystko, co się teraz dzieje, nie jest zapowiedzią jeszcze gorszego, chociaż bez wątpienia może być, bo nie o to chodzi, żeby nas straszyć. Ale Jezus chce, żebyśmy byli przygotowani, ale w tych punktach, które są właściwe, zasadnicze dla naszych dusz. Pan Jezus owszem zapowiada oczyszczenie, zapowiada kary, zapowiada zgubę dla wielu, ale równocześnie wskazuje drogę ratunku i ocalenia dla tych, którzy chcą Go słuchać. I musimy przynajmniej z tą jedną informacją stąd wyjechać, że nasze ocalenie jest w Maryi, że wciąż musimy ponawiać to codzienne, osobiste oddanie się pod jej opiekę. Amen. Chciałbym powiedzieć, czy są jeszcze jakieś pytania, bo zawsze pytam, ale to nie będzie roztropne chyba, prawda?
Koronkę odmówimy. Słuchajcie, bo jest godzina 15, to